w poranku powiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać na temat KGHM-u, a teraz i że rozmawialiśmy już na temat tego, co zdarzyło się w KGHM-ie, posłuchajmy krótkiego fragmentu rozmowy z 2013 roku, rozmowa z Józefem Czyczerskim.
I w tym samym czasie KGHM robi wielką inwestycję w Kanadzie. Kupuje, jest to na pierwszych stronach gazet, KGHM globalną firmą, kupuje w Kanadzie za 10...
Tylko małe sprostowanie, panie Krzysztofie. KGHM nie kupuje w Kanadzie. KGHM zakłada 3 spółki w raju podatkowym, wyprowadza środki finansowe, to jest prawie 10 miliardów złotych do raju podatkowego i te spółki z raju podatkowego kupują aktywa Quadry.
Tak, pan Józef Czyczerski, szef Solidarności w KGHM-ie i członek Rady Nadzorczej KGHM-u powiedział, a teraz jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Kwestia zakupu złóż miedzi w Kanadzie powróciła w poranku wnet za sprawą pana Dzięby. Czy padła liczba, że KGHM na tej transakcji stracił 16 miliardów złotych? Ta liczba jest prawdziwa? Czy ktoś to już w ogóle policzył? A może to są zyski, nie straty?
Czy tak, jeśli chodzi o samą kwotę, to zależy, co pan Dzięba miał na myśli. W związku z tym, że my powinniśmy jakby rozgraniczyć dwa aktywa. Pierwsze aktywo, o którym mówimy, to jest tak zwany Aston Ajax, aktywa kupione w Kanadzie. To one były znacznie wcześniej, to jest rok 2010-11. I potem mówimy o inwestycji i kupieniu spółki Quadra. I teraz tak, jeśli chodzi o Aston Ajax, to jest ten wątek, który tam chyba w audycji się przeplatał, mówiący o jeziorze, Indianach i tak dalej. To jest inwestycja, która była w tych latach 2010 bardzo mocno krytykowana przeze mnie w Radzie Nadzorczej i w ten czas pan minister ówczesny Grat złamał ustawę o komercjalizacji i nie powołał na kadencję 2011-14 przedstawicieli załogi. No i podjęto decyzję o dalszych zakupach, mam tu na myśli Quadra. I na dzisiaj wielkość tych strat, niezysków, jak pan redaktor próbował sobie drwić, no to w księgach można mniej więcej do tego się zbliżyć.
Czy jest przeprowadzony rzeczywisty audyt? Czy są znane są intencje tych, którzy doprowadzili do takiego zakupu, właściwie wyprowadzenia miliardów złotych z KGHM-u?
I tu jest, panie redaktorze, problem. W związku z tym, że od momentu zmiany politycznej władzy wokół tych inwestycji zagranicznych polskiej miedzi odbywa się jakiś dziwny balet. Wiadomo, kto podejmował decyzje, przynajmniej ci, którzy firmowali te decyzje, ci ludzie zajmują eksponowane stanowiska, a firma boryka się z rozwiązaniem tych problemów, bo dzisiaj już wiemy, że Aston Ajax nie będzie mógł być uruchomiony, gdzie to było jasne już w 2010 roku, w związku z nie tylko tym problemem z Indian i jeziorem, które oni uważają za święte, ale było wiadomo, że kupując starą, wyeksploatowaną kopalnię, trzeba będzie poszerzać obszar pracy górniczej. Podjęto decyzję. Pan, bo to mówię o panu Wircie, został odwołany z funkcji prezesa. W tej chwili wykłada na Politechnice Wrocławskiej ekonomię górnictwa i się uśmiecha z tego wszystkiego i opowiada dyrdy mały, że jak on był, to ta inwestycja miała szansę na rozwój. Ona nigdy nie miała szansy na rozwój. Dzisiaj w księgach mamy spisane około 700 milionów złotych. I nikt nikomu włos z głowy nie spadł. I to jest jakby słabość dzisiaj rządzących polityków i służb, które są za to odpowiedzialne, bo od samego początku było wiadomo, że to jest inwestycja i jedna i druga obciążona dosyć dużym błędem.
Od razu mówiono i nawet my w Poranku Wnet mówiliśmy, że to jest inwestycja skazana na straty, inwestycja niepotrzebna, którą poprzedzała inne działanie, mianowicie sprzedaż Polkomtela. To była też o tym nie mówimy, ale to jest ten skarb, którego teraz już spółki Skarbu Państwa nie mają w swoich rękach, czyli firma, która ma największe możliwości rozwoju w tym świecie technologicznym, świecie komórkowym, internetowym, wirtualnym.
I to jest ta firma, którą budowały podmioty polskie od samego początku powstania tej inicjatywy budowania komórkowej telefonii. No i się okazało właśnie te lata rządów pana premiera Tuska, że trzeba było to spieniężyć, przekazać, sprzedać prywatne ręce i co najgorsza, wytransferować te środki za granicę, gdzie w ten czas poszukiwano, przypomnę, 200 milionów dolarów po to, żeby uratować Stocznię Szczecińską i jakby nie skierowano tych pieniędzy tutaj, gdzieś po Katarach szukano inwestorów, a tu poprzez raje podatkowe to wyszło i do dzisiaj nikt za to nie odpowiada. Zmienia się kolejnych prezesów w spółce, robi się jeden audyt, drugi audyt, powołuje się ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z przemysłem miedziowym. Oni zanim się nauczą, zanim się wdrożą te wszystkie elementy, to mija 6 miesięcy do roku, no i trzeba odchodzić z fotela i no, powołuje się nowych i ta zabawa trwa.
I nie umiemy, czy nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie kto, tak? Bo już co się stało, to wiemy, opisujemy od lat, ale teraz są pytania są o konkrety. Kto na tym zyskał, którędy te pieniądze, do czyjej kieszeni pieniądze wędrowały, kto po tych transakcjach mógł sobie pozwolić na życie na o wiele wyższym poziomie niż przed transakcją.
Najistotniejsze też, panie redaktorze, jest to, kto pozwolił, bo my wiemy fizycznie, kto wykonywał te czynności, ale to się nie mogło odbyć bez zgody politycznej na transfer tak dużych pieniędzy poza granicę Rzeczypospolitej. Kto pozwolił, że w tym momencie, gdy my jako Polska, jako przemysł Rzeczypospolitej potrzebujemy środków, transferujemy w tak niepewne interesy za granicę. I to jest pytanie, na które ja mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedź nie tylko jako pracownicy polskiej miedzi, ale też jako Polacy.
Ale pan jest w Radzie Nadzorczej, to stawia pan prezesom KGHM-u takie pytanie i mówi, ma pan czas jeszcze 2 tygodnie na odpowiedź na to pytanie, albo miesiąc, albo 4 miesiące.
A ja musiałbym panu redaktorowi pokazać korespondencję, bo samo pytanie i sama dyskusja na Radzie Nadzorczej w pewnym momencie uznałem, że ona jest za mało. Zacząłem te pytania formułować na piśmie i kierować do zarządu. Tego to już może zebrać się kilkadziesiąt, może nawet set stron takiej korespondencji, wymiany, jakby próby dojścia czy zmuszenia zarządu do tego, żeby sięgnąć w jądro tych decyzji. Kto za tym stał, dlaczego, co dzisiaj robi, gdzie się znajduje. I powiem ze smutkiem, mimo wymiany tej korespondencji, ja muszę też być ostrożny w tych wypowiedziach, w związku z tym, że jak pan redaktor wspomniał, jestem członkiem Rady Nadzorczej, nie mogę wpływać na akcje polskiej miedzi bezpośrednio, ale jestem w stanie, jeżeli taka potrzeba będzie, udowodnić, jak to było od 2010 roku do Anno Domini 2018 roku z mojej strony.
A czy teza o tym, że ci, którzy podejmowali decyzję, wiedzieli, że na końcu będzie strata, jest do obronienia, jest prawdziwym stwierdzeniem?
W moim przekonaniu tak, bo ja jestem w stanie, panie redaktorze, pokazać protokół Rady Nadzorczej z 2010 roku, gdzie po raz pierwszy stanął ten problem inwestycji kanadyjskiej Afton Ajax. I w Radzie Nadzorczej były bardzo znakomite postacie posiadające tytuły naukowe. I ja jeden byłem robotnikiem nieposiadającym tytułu naukowego. Jeżeli w dokumentacji, to jest na piśmie akt historyczny, ja piszę, że ta inwestycja nie może się udać i przy głosowaniu zapisuję zdanie odrębne i podpisując się imieniem i nazwiskiem w tym protokole, to pozostaje ogromny znak zapytania. To przedstawiciel pracowników widział zagrożenie, a pracownicy naukowi bardzo ważnych uczelni w Polsce nie widzieli?
I to jest pytanie, z którym pozostawimy słuchaczy, ale jeszcze jedna kwestia, mianowicie podatek. Został zniesiony ten podatek dodatkowy, który KGHM płaci, czy nie?
Panie redaktorze, pan wie, bo w paru audycjach na ten temat rozmawialiśmy i do dzisiaj ten podatek istnieje, mimo że już partia rządząca przekroczyła półmetek rządów i w kampanii obiecywała, że ten podatek zostaje zniesiony. Ostatnie pismo, które jest w tej sprawie, bo my tego tematu nie odpuszczamy, mówię tutaj o Solidarności, z 12 marca Ministerstwo Energii po naszej kolejnej interwencji do pana premiera Morawieckiego zbiera dane do tego, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie, czy ten podatek ma negatywny wpływ na przemysł miedziowy. On ma i on zagraża funkcjonowaniu przemysłu miedziowego, biorąc jeszcze pod uwagę te wszystkie sprawy, które są związane z nietrafionymi inwestycjami w pirometalurgię, inwestycjami zagranicznymi, I tu za oceanem i w Europie. W związku z tym trzeba jak najszybciej podejmować decyzję, a nie zbierać kolejne materiały. My odbieramy jako grę na zwłokę i ja mam nadzieję, że to słucha ktoś ważny w Prawie i Sprawiedliwości i wreszcie uderzy pięścią w stół i powiedzie dość.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Józef Czyczerski, szef Solidarności, członek Rady Nadzorczej KGHM-u, był gościem Poranka w NET.